Podstawą dzisiejszego mojego rozważania Bożego Słowa będzie list do Hebrajczyków, rozdział 5, wersety 13 i 14 z naciskiem na werset 14. List do Hebrajczyków, 5 rozdział, czytamy werset 13 i 14. Każdy bowiem, kto się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Za chwileczkę przeczytam ten werset w takim brzmieniu oryginalnym i też w innym tłumaczeniu. On brzmi troszeczkę inaczej, ale zanim do tego dojdę, chciałbym powiedzieć kilka rzeczy. Mianowicie, kiedy przyglądamy się Bożemu stworzeniu, kiedy przyglądamy się, jak Bóg stworzył człowieka, wiemy o tym, że stworzył go wspaniale, że nazwał to dzieło bardzo dobrym, a więc jesteśmy cudownie przez Boga stworzeni, jesteśmy Jego dziełem, Jego stworzeniem. I kiedy Pan Bóg nas stworzył, wyposażył nas w różne talenty, w różne dary i między innymi wyposażył nas także w zmysły. I zostało to podzielone i jako ludzie posiadamy 5 zmysłów. Mianowicie wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. Dzięki temu, że posiadamy te zmysły, oczywiście to wszystko koordynuje mózg, ale Pismo Święte nie jest podręcznikiem medycyny. Więc tutaj rozumiecie, ja będę się opierał o to, co mówi Pismo Święte, a nie analizował dokładnie strukturę budowy człowieka, jak został stworzony. Więc dzięki tym zmysłom, dzięki 5 zmysłom, możemy odbierać świat, w którym żyjemy, świat ten fizyczny. Myślę, że chyba nie myśleliśmy chyba o tym, ale gdyby nam wyłączyć wszystkie 5 zmysłów, gdyby je wyłączyć, gdybyśmy je utracili, nagle w wyniku jakiegoś zdarzenia utracili 5 zmysłów, to absolutnie tracimy kontakt ze światem, na którym żyjemy. Jeżeli przestalibyśmy widzieć, słyszeć, czuć, smakować i stracić zmysł dotyku, stracilibyśmy całkowicie kontakt ze światem, w którym funkcjonujemy, znaleźlibyśmy się jak w szklanej kuli, zamknięci, kompletnie bez możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na pewno tak, że zdarza się czasami tak, że jeden zmysł ktoś może mieć uszkodzony. I wtedy pozostają mu tylko 4. Na przykład ktoś jest niewidomy. I zdarza się tak, że jeżeli ktoś jest niewidomy, to ponieważ ma ograniczony kontakt z tym światem zewnętrznym, inne zmysły stają się bardziej wyostrzone. Ludzie niewidomi mają bardziej wyostrzony zmysł słuchu i zmysł dotyku. Poruszają się za pomocą dotyku, uderzają na przykład białą laską przed sobą i słyszą i także po dotyku, gdzie się znajdują. Mieliśmy takie zdarzenie w ramach krakowskiego seminarium biblijnego, że uczył się niewidomy chłopak. Uczył się niewidomy chłopak. I zdarzało się, że gdy były przerwy między zajęciami, była przerwa między zajęciami, młodzież wychodziła na boisko, takie asfaltowe boisko, gdzie był jeden kosz zawieszony i grała w koszykówkę. I Ernest grał z nimi. Niewidomy Ernest grał w kosza. A później były rzuty wolne, tak zwane rzuty wolne. Wiecie, co to jest? Rzuca się do kosza z pewnej odległości. I Ernest na 10 wrzucił 9. I nikt inny tego nie zrobił. Niewidomy chłopak ze Skawiny, ze zboru w Skawinie, na 10 rzutów rzucił 9. Tylko poprosił, żeby ktoś rzucił piłką, żeby mu się odbiła od tablic w różnym miejscu. I od poręczy. A później stanął i wrzucał i wszyscy byli zdziwieni. Jak to możliwe? Oczywiście istnieją takie warunki, w których niektóre zmysły mogą nam się wyostrzyć. Nie wiem, czy wiecie, ale zmysły, które dał nam Pan Bóg, one mają swoje możliwości, swoje zdolności, oczywiście w pewnym zakresie, bo też wiemy o tym, że na przykład inne stworzenia mają na przykład lepszy zmysł wzroku, a gorszy inny. My mamy to tak chyba bardzo zrównoważone. Ale nie wiem, czy wiecie, że zmysły można kształtować. Można je wydoskonalać. Na przykład, gdy moja córka chodziła do szkoły muzycznej, to miała taki przedmiot jak kształcenie słuchu. Ja nigdy takiego przedmiotu w życiu nie uczyłem się, kształcenie słuchu. Ludzie, którzy są muzykami, potrafią usłyszeć więcej. I nie tylko dlatego, że mają absolutny słuch, ale dlatego, że mają kształconą zdolność słuchania. I potrafią słuchać selektywnie. Ja słyszę muzykę, a oni potrafią słyszeć poszczególny instrument. I to jest zdolność nabyta. Tego się można nauczyć. Można się nauczyć słuchać poszczególnych partii. Słyszą nagle tylko skrzypce. Inne instrumenty tak jakby zostały wyłączone. A później nagle słuchają innego. Ja słyszę muzykę. Ogólnie. Oni potrafią słuchać selektywnie. Ludzie, którzy tworzą, są artystami, ludzie, którzy są architektami, potrafią inaczej patrzeć niż my. Dostrzegają szczegóły nie dlatego, że mają lepszy wzrok. Mogą mieć wzrok równy tobie. Albo nawet zdarzy się, że mogą mieć wzrok gorszy od ciebie, ale posiadają zdolność patrzenia, dlatego dostrzegą szczegóły, których ty nie zobaczysz. I tak dalej, i tak dalej. Ludzie, którzy są kucharzami, potrafią inaczej rozróżniać smaki niż tacy jak ludzie jak my, laicy w tym obszarze. I nie dlatego, że zostali przez Boga w sposób szczególny wyposażeni w zdolność poznawania smaków, ale dlatego, że mają to wyćwiczone. To można wyćwiczyć. Oczywiście kosztuje to dużo pracy, kosztuje to dużo zabiegu, ale można swój poszczególny zmysł rozszerzyć, sprawić, że on będzie bardziej efektywnie, co robiony, używany. Dokładnie dotyczy to także zmysłu powonienia. My rozróżniamy kilka zapachów, ale ludzie, którzy mają kształt, z tym się specjalizują, potrafią rozróżnić daleko, daleko więcej zapachów. Potrafią zapamiętać te zapachy. Kiedy ja wejdę na przykład do jakiejś perfumerii, to ja się gubię po trzech minutach. Już mam wszystko wymieszane tak, że muszę wyjść na pół godziny, jakbym chciał żonie na przykład kupić jakieś perfumy, bo ja już po prostu nic nie czuję. Muszę wrócić po jakimś czasie, żeby to wszystko przewieczyć i znów zacząć od nowa. Jak powiedziałem, ale to można, tak samo można kształcić, udoskonalać zmysł dotyku. Można udoskonalać go. Po dotyku można rozpoznawać, jakiego materiału dotykamy, jaka struktura jest tego materiału. To wszystko podlega ćwiczeniu. A więc Bóg nas wspaniale wyposażył, dał nam 5 zmysłów. Na co dzień je używamy, dzięki nim mamy kontakt z zewnętrznym światem. Ale też musimy mieć świadomość, że jeżeli jeden zmysł przestaje funkcjonować, to inne przejmują jego funkcje, stają się bardziej wyostrzone. A może się też zdarzyć tak, i tak się zdarza, że jeżeli w sposób świadomy zaczynamy trenować, ćwiczyć nasze zmysły, to one mogą lepiej funkcjonować. Możemy widzieć więcej, możemy słyszeć więcej, możemy czuć więcej, nie wiem czy chcemy na przykład, ale możemy czuć więcej, możemy więcej smaków rozpoznawać, możemy więcej wyczuwać przez dotyk, możemy więcej. To podlega procesowi uczenia się, tego się po prostu można nauczyć. To nie znaczy, że przez to polepszysz swój wzrok albo swój słuch. Nie. Nauczysz się go lepiej używać, lepiej wykorzystywać. Stanie się lepszym narzędziem, przez które będziesz mógł odebrać więcej zewnętrznego świata. I teraz wróćmy do listu do Hebrajczyków, rozdział 5, werset 14. Ten werset w naszym tłumaczeniu brzmi w ten sposób. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Pozwolę sobie przeczytać ten werset w brzmieniu oryginalnym greckim. Należałoby go tak przetłumaczyć. Ale dojrzałym należy twardy pokarm. To jest tym, którzy przez heksis, czyli nabytą umiejętność, nawyk mają aistheterion, czyli zmysły wyćwiczone, greckie gimnazjo, ćwiczyć, trenować do rozróżnienia dobrego i złego. Należałoby ten werset tak przetłumaczyć. Ale dojrzałym należy twardy pokarm, to jest tym, którzy przez nabytą umiejętność, nawyk mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. I Biblia Gdańska, Nowy Przekład, tak oddało ten werset. Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Tam występuje słowo zmysły. Mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego poprzez praktykę, poprzez nawyk, poprzez nabytą umiejętność, mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. I zacząłem od tego, że wspomniałem, że istnieje 5 zmysłów, które są naszym wyposażeniem w stworzeniu. Bóg nam je dał. Ale przy uważnym czytaniu Pisma Świętego zobaczymy, że istnieje 5 odpowiedników duchowych. Istnieje 5 zmysłów w tym naturalnym stworzeniu. Istnieje 5 odpowiedników duchowych, przez które odbieramy, świat, którego nie odbieramy naszymi zmysłami fizycznymi. Istnieje 5 odpowiedników, mianowicie istnieje duchowe patrzenie, istnieje duchowe słuchanie, istnieje duchowy zmysł powołania, istnieje duchowy zmysł smaku, istnieje duchowy zmysł dotyku. One w jakiś sposób łączą się, w jakiś sposób są połączone z tymi naszymi naturalnymi zmysłami, przez które odbieramy ten fizyczny świat. Ale one są nam tak, że przez Boga jesteśmy uzdolnieni czy wyposażeni przez Boga, aby reagować na to, co przychodzi do nas z duchowej rzeczywistości poprzez 5 duchowych zmysłów. Pozwólcie, że zarysuję, chociaż w Piśmie Świętym, gdzie one występują. Ewangelia Jana, 4:35, Pan Jezus powiedział do uczniów takie zdanie. Jest to rozmowa Pana Jezusa z Samarytanką. 4:35. Pan Jezus powiedział tak. Czy wy nie mówicie, jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Uważnie przeczytajmy ten werset Pisma Świętego. Do żniw było jeszcze 4 miesiące. Jak wygląda zboże, które dopiero ma być zebrane za 4 miesiące? Nie wiem, czy wykiełkowało z ziemi, albo jeżeli wykiełkowało, nie jestem rolnikiem, nie znam się na tym, na pewno jest bardzo małe. Było 4 miesiące do żniw. I Pan Jezus powiedział do uczniów takie zdanie. Podnieście swoje oczy i spójrzcie. Podnieście oczy i spójrzcie. Zwróćcie uwagę, popatrzcie inaczej. Nie tylko popatrzcie tymi oczyma fizycznymi, ale popatrzcie oczyma duchowymi. Oto pola są już dojrzałe do żniwa. Pola są już dojrzałe do żniwa. A więc w jaki sposób ten zmysł wzroku współdziała z duchowym zmysłem wzroku, że my możemy nie tylko widzieć tą rzeczywistość taką fizyczną, ale jeżeli duchowy zmysł wzroku współdziała z nami, to możemy widzieć więcej. Możemy widzieć to, gdzie wzrok nie sięga. Duchowy zmysł wzroku daje nam możliwość zobaczenia czegoś więcej. Tak jak widział Pan Jezus. On widział poprzez to, że przebywał w Samarii, zobaczył, że Samaria jest gotowa na przyjęcie Ewangelii. On powiedział do uczniów, a teraz wy popatrzcie inaczej. Spójrzcie w nowy sposób. Oto Samaria już dojrzała do tego, aby zebrać żniwo. To jest duchowe patrzenie, które wykracza poza nasze fizyczne patrzenie. Dalej, kolejny zmysł bardzo ważny to jest słuch. W samym objawieniu Jana pojawia się 8-krotnie stwierdzenie, kto ma uszy, niechaj słucha. Kto ma uszy, niechaj słucha. Zazwyczaj jest tak, że jak mamy uszy, to już słyszymy. Ale tam jest powiedziane, kto ma uszy, niechaj słucha. I co dalej? Co Duch mówi. Można mieć słuch absolutny. Można słyszeć przylatującą muchę w kaplicy i rozpoznać, jakie jest wielkości. Ale duchowy sług może być przytępiony i możemy nie słyszeć Ducha Świętego. Duchowy słuch sprawia, że słyszymy, co Duch mówi do Kościoła. Sprawia, że naszymi uszami nie tylko słyszymy to, co się dzieje, ten ogólny szum, który jest, słowa, które są wypowiadane, ale słyszymy daleko więcej. Pan Jezus kilkakrotnie w swoim nauczaniu powiedział, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Do czego można mieć uszy? Do czego innego mogą służyć uszy? No możemy jakieś zastosowanie jeszcze dla uszu sobie wymyśleć, ale generalnie uszy służą do słuchania, do odbierania i później to jest analizowane dalej w umyśle. Ale generalnie jest, Pan Jezus powiedział, że oprócz tego, że słyszymy fizyczny świat, jest jeszcze coś więcej. Jest słyszenie tego, co Duch mówi do Kościoła. A to jest już daleko więcej. Można wysłuchać kazania. Można powiedzieć, kazanie było dobre albo mniej dobre. Ale można nie usłyszeć, co Duch mówi do Kościoła. Można nie usłyszeć. Już na to trzeba być wyczulonym. Już ten zmysł słuchu musi być wyoszczony. Powonienie. Nie wiem, czy przypominacie sobie jakiś werset, który mówi o powonieniu. Oczywiście ktoś mógłby szybciutko odwołać się do Księgi Pieśni nad Pieśniami, bo ona bardzo dużo mówi o zapachu. Księga Pieśni nad Pieśniami, ona pachnie. Gdyby ona mogła pachnieć, ona by pachniała, bo tam oblubieniec pachnie i oblubienica pachnie. Są opisane zapachy. My czytamy i nie czujemy tego, bo my czytamy wyrazy, czytamy słowa, czytamy zdania. Ale gdyby Księga Pieśni nad Pieśniami mogła pachnąć, unosiłby się niesamowity aromat, bo szaty oblubieńca są skropione przeróżnymi pachnidłami, ale szaty oblubienicy tak samo. Nie wiem, czy wiecie, że oblubienica Chrystusa pachnie. Oblubienica Chrystusa pachnie piękną wonią. Ale możemy ją poczuć tylko wtedy, kiedy zmysł powonienia mamy, Boży zmysł powonienia mamy właściwie ukształtowany. Jak powiedziałem, i nie chodzi o to powonienie, które normalnie używamy, żeby poczuć jakieś zapachy. Ale żeby poczuć oblubienicę, albo żeby poczuć oblubieńca. Oblubieńca, który jest między nami, można poczuć. Bo jego szaty pachną. Bo jego szaty są święte. Bo jego szaty są skropione najlepszym pachnidłem, najdroższym pachnidłem. To jest duchowy zmysł. Nie przeczytałem wersetu, więc ktoś mnie może posądzić, że jednak tutaj fantazjuję. Nie fantazjuję. Drugi list do Koryntian, rozdział 16, 2:16, jest powiedziane, werset 15, zaiste myśmy wonnością Chrystusową, jak powiedziałem, oblubienica pachnie, myśmy wonnością Chrystusową dla tych, zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich jest to woń życia ku życiu. Jest woń. Woń życia i woń śmierci. Wyoszczony zmysł powonienia sprawia, że my możemy rozpoznawać woń Chrystusową i woń oblubienicy. Dalej, smak. Psalm 34, werset 9. Psalm 34, werset 9. Nie tylko dotyczy to tej jednej sfery, 34:9. Jest powiedziane, skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Przedziwne, Pana można skosztować. Ten werset jest cytowany w Nowym Testamencie, w liście Piotra. Skosztujcie. A więc możemy smak poczuć smak Pana. Dalej jest powiedziane, że Pismo Święte nie tylko słuchamy, ale Pismo Święte co robimy? Spożywamy. A jeżeli spożywamy Pismo Święte, to co? Odczuwamy Jego smak. Chciałbym, żebyście nie tylko słuchali Pisma Świętego, które jest cytowane, kazania, które jest głoszone, ale żebyście je również co robili? Spożywali. Jaki smak czujesz, gdy słuchasz? Czy je spożywasz, czy je zjadasz? Jaki smak się wydobywa z Bożego Słowa, kiedy je jesz? Ono ma swój smak. Po tym możemy poznać, czy to jest Boże Słowo, czy to jest prawdziwe Boże Słowo, czy to jest zafałszowane Boże Słowo. Po smaku, jeżeli mamy smak wyćwiczony, jeżeli mamy smak wyoszczony, to będziemy w stanie rozpoznawać, co jemy. Czy smakuje to jak Boże Słowo, czy kosztujemy Chrystusa, czy jest tam coś innego dorzucone. Do tego są potrzebne duchowe zmysły. I na końcu dotyk. Ktoś może powiedzieć, no tutaj chyba pastorze polegniesz. Dotyk. Otóż nie. I znów tutaj daje się we znaki nam nasze tłumaczenie, ale posłużę się Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, werset 26. 27 jest to kazanie apostoła Pawła na Areopagu do Greków. 17 rozdział, 26 werset mówi apostoł Paweł tak. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleki od każdego z nas. I w naszym tłumaczeniu jest, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują, a którego tekst oryginalny mówi, czego może nie wymacają. To chodzi o dotyk, o dotknięcie, czego może nie poczują poprzez dotyk, żeby poczuły Boga poprzez dotyk. Czego może nie wymacają, bo nie jest on daleko od każdego z nas. Jest to obraz do ślepego człowieka, duchowo nieodrodzonego, który nie widzi, nie ma jeszcze duchowego wzroku, ale szuka Boga. Szuka trochę na ślepo, ale co robi? Wystawia ręce, bo chce co zrobić? Bo chce dotknąć, żeby go, czy go czy przypadkiem nie wymacają, nie dotkną. I w ten sposób, żeby zetknąć się z Bogiem, żeby go doświadczyć. I podsumowując, chcę powiedzieć, że tak jak jest w tym świecie naturalnym, w stworzeniu, Bóg wyposażył nas w duchowe zmysły, w te fizyczne zmysły, abyśmy mieli kontakt ze światem, który nas otacza. Te zmysły w świecie duchowym są jeszcze uzupełnione. Ja osobiście wierzę, że one się uruchamiają. Ta zasłona jest rozdarta w momencie, kiedy przychodzimy do Pana i przebaczy nam nasze grzechy, kiedy rodzimy się na nowo, kiedy stajemy się dziećmi Bożymi. Nagle ta duchowa rzeczywistość staje się dla nas dostępna. Otwierają się nasze oczy, otwierają się nasze uszy. Otwiera się nasz poczucie smaku, nasz duchowy węch i duchowy dotyk się otwiera. Po to, żebyśmy mogli mieć lepszy kontakt i rozumieć, co Bóg do nas chce powiedzieć, abyśmy mogli odbierać to, co Bóg chciałby nam zakomunikować. Wiecie, jak Bóg żalił się, że mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. Wiele razy w Piśmie Świętym Bóg się żali, że Jego lud stracił zmysły, by odbierać to, co ja chcę mu zakomunikować, co ja chcę mu powiedzieć. Te zmysły zostały przytępione. Po co jest jeszcze duchowy, po co są jeszcze duchowe zmysły? I list do Hebrajczyków to wyjaśnia. Którzy przez długie używanie mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Bracia i siostry, jeżeli nam się wydaje, że my od razu po nawróceniu będziemy wiedzieć wszystko, co jest dobre, co jest złe, to się mylimy. Tu jest bardzo wyraźnie pokazane, że te zmysły stają się wyćwiczone poprzez wykształtowany nawyk do rozróżniania dobrego i złego. Dlaczego dzisiaj jest tak, że spotykamy chrześcijan, którzy na sprawy moralne mają różne skrajne poglądy? Skrajne poglądy. To nie w sprawach obojętnych, w sprawach drugorzędnych. sprawach takich estetyki, nie, ale nawet w sprawach moralnych pojawiają się skrajne poglądy. Ja sam byłem zszokowany, zdziwiony, gdy spotykałem chrześcijan ewangelicznie wierzących, którzy swoim dzieciom kupowali wszystkie serie Harry Pottera, żeby czytały. I gdy rozmawiałem z nimi, oni powinni to wiedzieć, w tym nie ma nic złego. Taka była ich ocena. I to bardzo szczerzy chrześcijanie, ewangelicznie wierzący. I ja bym mógł tutaj zacytować dziesiątki i dziesiątki przykładów, gdzie nagle się okazuje, że ta zdolność rozróżnienia dobrego i złego jest zupełnie inna. Co się stało? Dlaczego tak jest? Dochodzi do tego na przykład, że są chrześcijanie, którzy nie widzą nic złego w tym, że dwoje ludzi, kobieta i mężczyzna, chłopak i dziewczyna, przed ślubem razem mieszkają. Bo to taniej. No taniej, tak, ja wiem, taniej, ale przecież chrześcijaństwo ma swoją cenę. No bracia i siostry, nie dajmy się, bo przecież chrześcijaństwo ma swoją cenę. Chcesz, żeby było taniej, czy chcesz, żeby było po Bożemu? Odpowiedz sobie na to pytanie. Jeżeli chcesz, żeby było taniej, no to będzie taniej. Ale czy będzie po Bożemu? Musimy na takie pytanie odpowiadać sobie. I okazuje się, że duchowe zmysły mogą być na tyle stępione, bo ja też rozumiem taką sytuację, że ktoś wie, że to jest złe, ma wyrzuty sumienia, walczy, zmaga się, wie, ma to rozeznanie. Ale to jest jeszcze, to jest troszeczkę inna sprawa. Takiemu człowiekowi można pomóc. Można się z nim modlić, można mu usługiwać. Ale jeżeli ktoś stracił wszelkie swoje duchowe zmysły i zło nazywa dobrem, a dobro nazywa złem, to Księga Izajasza mówi, biada takiemu człowiekowi, który dobro nazywa złem, a zło nazywa dobrem. To jest Izajasz, 55 rozdział, werset 20. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego my, odrodzeni ludzie, możemy dojść do takiego miejsca w swoim życiu, że stracimy zdolność rozeznania między dobrem i złem? Jak mówię, aż mnie korci, żeby opowiedzieć więcej przykładów, ale już po prostu stałbym się chyba za bardzo dosadny. Wręcz aż taki, aż za prosto by to było, gdybym opowiedział różne historie i sposób patrzenia przez chrześcijan na różne zagadnienia etyczne i moralne dzisiaj. Jak to jest? Odpowiedź znajduje się w liście do Hebrajczyków. Co się stało? Zmysły zostały, co zrobione? Przytępione. Nie ma duchowego wejrzenia, nie ma duchowego odbioru, nie ma rozróżnienia dobra i zła. Nie ma. I tu jest powiedziane, że to się nabywa przez, co tak jak mówiłem, to oryginalne tłumaczenie mówi, przez nabytą umiejętność, przez nawyk i przez ćwiczenie. Przez ćwiczenie. Otóż, bracie i siostry, tak jak tam została zdjęta zasłona, kiedy przyszliśmy do Pana, zasłona została zdjęta. Nasze oczy się otworzyły, nasze uszy się otworzyły, zaczęliśmy widzieć, słyszeć, zaczęliśmy czuć, zaczęliśmy dotykać, zaczęliśmy smakować. I czuliśmy, i to odbieraliśmy, że Bóg jest blisko, że Bóg jest między nami. I dalej list do Hebrajczyków nam mówi o tym, że te duchowe zmysły trzeba ćwiczyć. Jeśli przestaniesz je ćwiczyć, one staną się przytępione. Stają się przytępione. I dlatego taki ból w sercu Boga, który woła do swego ludu, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. Przecież powinni słyszeć. I więc moje rozważanie jest takie, w jaki sposób mogę ćwiczyć swoje duchowe zmysły. Tu jest dokładnie słowo użyte, wyćwiczone. Jak mogę ćwiczyć swoje duchowe zmysły? Po pierwsze, jeżeli jesteś tym zainteresowany, to zwróć uwagę na swoje życie modlitewne. Jak się modlisz? Zacznijmy od komory naszej. Od tego prostego miejsca, jak się modlisz. W liście do Kolosan apostoł Paweł na temat modlitwy podaje taką naukę. Kolosan, 4 rozdział, wersety 2 i 3. Może tylko 2. W modlitwie bądźcie, tu jest niespodziane, że jeśli się modlisz, tylko w modlitwie bądźcie wytrwali i czujni. wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Co znaczy być w modlitwie wytrwałym i czujnym? Zazwyczaj jest tak, że kiedy przychodzimy do Boga, to mamy Mu tak wiele do powiedzenia. Przede wszystkim opowiedzieć Mu o wszystkich naszych problemach. Mamy Mu tak wiele do powiedzenia. Mówimy. Nagle się zmęczymy, zamykamy modlitwę, zamykamy drzwi, wychodzimy. Koniec modlitwy. Nie. W modlitwie mamy być wytrwali i w modlitwie mamy być czujni. Dlaczego? Bo to jest miejsce i to jest czas. Dlatego Biblia mówi, zamknij drzwi za sobą, wejdź do komory. Nie bierz ze sobą telefonu komórkowego. Nie bierz do komory modlitwy do telefonu komórkowego ze sobą. Zostaw go w innym pokoju. Nie bierz go ze sobą. Bo dostaniesz SMS-a na najprawdopodobniej i zaraz ci oderwiesz, by sprawdzić, kto do ciebie. Tak? A dzisiaj jeszcze możesz sobie maile sprawdzić i tak dalej. Nie bierz. Wejdź do komory, zamknij za sobą, czyli zostań sam na sam z Bogiem. Niech ci nic nie przeszkadza. Mów do Boga i pozwól Mu mówić do siebie. Chciej Go usłyszeć. Myślicie, że to jest łatwe? Nie, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Mamy zbyt wiele chaosu w naszej głowie. Mamy zbyt wiele myśli, które płyną z naszego ciała. Mamy zbyt wiele myśli, które płyną z naszych przeżyć, z naszych emocji. Żeby się to stało, musimy wyćwiczyć duchowe uszy, aby usłyszeć Bożą myśl, która pojawia się w obliczu tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Podziwiam Dawida, kiedy czytam psalmy i widzę, jakie to było u niego lekkie. Psalm 3, werset 5. Głosem moim wołam do Pana, a On odpowiada mi z świętej góry swojej. Widzicie, jakie to jest lekkie tutaj? To jest takie lekkie, to jest takie, ja mówię, Boże, ja bym też tak chciał. Dawid tak prosto tu mówi, głosem moim wołam do Pana i nie mówi, i kończę modlitwę. A dalej odpowiada, a On odpowiada mi z świętej góry swojej, odpowiada mi. To jest ta istota modlitwy, że Dawid mówi do Boga i na pewnym momencie zatrzyma się. Chce zacząć słuchać. Chce zacząć usłyszeć, co jest tam po drugiej stronie. Czy Bóg ma dla mnie jakieś słowo? Czy Bóg ma dla mnie jakieś zdanie? Patrzcie, siostry, coraz częściej spotykamy wierzących ludzi, którzy w obliczu przeróżnych sytuacji są zdezorientowani kompletnie, nie wiedzą, co robić. Chcieliby, żeby ktoś przyszedł i powiedział im, co mają zrobić, dał im wyjaśnienie. Tak naprawdę to każdy z nas powinien szukać dla siebie wyjaśnienia. Na tym polega to duchowa dojrzałość, duchowe ćwiczenie, że kiedy znajduję się w trudnej sytuacji, zamykam się w mojej komorze modlitwy i mówię do Boga, opowiadam o moją historię, opowiadam o moje zdarzenie, ale słucham. Boże, ja potrzebuję myśli od Ciebie. Ja potrzebuję skazania od Ciebie, ja potrzebuję zdania od Ciebie, ja potrzebuję słowa od Ciebie. Jeśli w moim umyśle pojawi się fragment Pisma Świętego, to go biorę i odczytuję. Tam, w komorze, czytam. To jest ta myśl, to jest to słowo. Boże, przemów do mnie. Na tym polega ćwiczenie. Jeżeli my tylko mówimy, kończymy, wychodzimy, to gdzie my słuchamy? To jak Bóg ma do nas przemówić? Bo mam powiedzieć, no przestań w końcu. Co? Nie mamy tej zdolności. Nie ćwiczymy swojego zmysłu. Słuchania, nie ćwiczymy go kompletnie. Zakrzyczeliśmy. A jakie my dzisiaj mamy społeczeństwo? Dzisiaj z nikim, mało z kim można porozmawiać nawet na ulicy, bo wszyscy mają słuchawki w uszach. Najpierw musiałbyś mu słuchawki wyciągnąć, żeby później z nim móc porozmawiać. Dlaczego? Ludzie próbują zagłuszyć siebie co totalnie, kompletnie i całkowicie. Dlatego, że boją się swoich emocji, swojego wnętrza, tego, co im w wnętrzu gra, niech im gra w głowie. A jak ściągną, to jeszcze gra przez 2 godziny. Nawet, wiecie, człowiek musi usłyszeć, w siebie się wsłuchać. I my się musimy w tym ćwiczyć, bo w ten sposób możemy zacząć słuchać Boga. Bo On chce do nas mówić. I możemy sobie opowiadać tu z kazalnicy, że Bóg mówi, że Bóg chce mówić. To jest oczywiste. Problem polega nie w tym, że Bóg mówi, tylko nie chce mówić, tylko problem polega po drugiej stronie, że my nie słyszymy tego. Bo nasz zmysł słuchu jest kompletnie wstępiony. Trzeba to ćwiczyć. W komorze modlitwy, tam się zaczyna, albo przychodzimy na nabożeństwo i co się dzieje? Czekamy, żeby dotrwać do 12. Jak Dawid przychodził, znów zacytuję wam Dawida, jak Dawid przychodził do świątyni. Psalm 63, werset 3. Psalm 63, werset 3. To jest, niezwykłe są dla mnie odkrycia. To kazanie w ogóle odświeżyło mi pewne wersety. Zupełnie w nowy sposób na nie spojrzałem. Psalm 63, werset 3. Może drugi. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. I teraz dalej. Tak wyglądam Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Tak wyglądam Ciebie w świątyni. Zobaczcie się, jak on wchodził do tej świątyni. Świątyni izraelskiej, gdzie spoczęła Boża chwała, gdzie zamieszkała Boża chwała, która była normalnie niewidoczna, niewidzialna. To była niewidzialna Boża chwała, Boża obecność tam mieszkała. I Dawid mówi, ja wchodzę do świątyni i co robię? Wyglądam Ciebie, by ujrzeć moc Twoją i chwałę, bo on wchodził do świątyni i swój duchowy wzrok, co robił? Nakierowywał, wyostrzał, żeby ujrzeć Bożą obecność. Bracia i siostry, jeżeli my przychodzimy na nabożeństwo, to co przychodzimy, żeby odbyć, odsiedzieć tutaj 2 godziny? Żeby posłuchać pastora, czy ma coś do powiedzenia w tym tygodniu, czy nie ma? Bracia i siostry, tu jest powiedziane, że on wchodził i on wyglądał, by ujrzeć, by chwałę Bożą zobaczyć, by moc Bożą zobaczyć, by Boga dostrzec. My mamy obietnicę, że Chrystus jest pośród nas. Jak go dostrzeżemy, jeżeli nie będziemy go wyglądać, wypatrywać, jeśli nie będziemy na niego zwracać uwagi, bo będziemy zajęci wszystkimi innymi rzeczami, tym wszystkim, co się wokół nas dzieje. A jeżeli z taką gorliwością, z takim nastawieniem będziemy przychodzić do zgromadzenia, to będziemy widzieć Boże dzieło. Jak to jest, powiedzcie mi, że jak to jest, że jesteśmy na jednym nabożeństwie, jest to samo nabożeństwo, te same pieśni, to samo kazanie, to samo świadectwo. Jeden człowiek mówi, dzisiaj doświadczyłem obecności Boga, a drugi krzywi minę i mówi, nuda. Jak to jest? Jak to jest? Że ktoś widzi, a ktoś nie widzi. To jest tak jak ze świadectwem. Nie wiem, czy zauważyliście, jak my odbieramy świadectwo. Ktoś opowiada świadectwo, a my już mamy twoją teorię na temat tego świadectwa. Tak? Dla kogoś Bóg tam coś uczynił, a my mówimy, tam. I ktoś powie amen i jedno amen się gdzieś tam z tyłu. Nie, my jesteśmy kulturalni. Ale bracia i siostry, jeżeli ktoś ma wyoszczony duchowy wzrok, to będzie w stanie widzieć Boga tam, gdzie Go nikt inny nie widzi. To będzie w stanie widzieć też Boga w swoim życiu. Nawet na tej pustyni. Nawet na tej pustyni będzie w stanie widzieć Boga. I biada nam, jeśli stracimy duchowy wzrok. Bo jesteśmy wtedy sponiewierani przez życie bez odpowiedzi. Bez zrozumienia, bez wyjaśnienia. Wołamy Boga, dlaczego, dlaczego, dlaczego pełni żalu, goryczy i pretensji. Właśnie, ale dlatego, że nie słyszymy, że nie widzimy. Czym są dla mnie pieśni? To już może teraz tak już się trochę poetycko podejdę do tego. Dla mnie, gdy śpiewamy pieśni, to jest tak, jakbym dotykał Bożej obecności. Nie wiem, czy wam się podoba taka definicja. Ale na przykład, jeżeli chodzi o moją osobę, to jest już subiektywne moje, to jeśli śpiewamy pieśni, to najbardziej odczuwam wstępującą Bożą obecność. Ten dotyk jest z 2 strony. Ja go czuję na ciele, na głowie, nie wiem, gdzie wy go czujecie, ale jednocześnie wyciągam moje ręce, bo też chciałbym, wiecie, jak gdyby pomacać. Nie wiem, dlaczego też wyciągacie ręce? Chcielibyśmy, bo co? Nagle zaczynam, że Bóg przyszedł, Boża obecność jest gdzie? Bliżej. Nie wiem, czy wy fizycznie odczuwacie Bożą obecność. Że ona gdzieś dotyka się waszej głowy, spływa po waszej twarzy, namaszczenie. I ja bym też chciał gdzieś wyciągnąć. Pieśń, którą śpiewamy, jest
przyniesieniem jak takiej najbliższej Bogu ofiary. Ale religijne śpiewanie to jest odśpiewywanie tekstów religijnych, w których Bóg jest tak daleko, jak wschód od zachodu słońca. Rozumiemy, to nie ma nic wspólnego z prawdziwym, z kontaktem z Bogiem, odśpiewywanie religijnych pieśni. To musi być ten dotyk. Jeszcze wam opowiem inny przykład, może jeden, może dwa. Nie wiem, czy wam się zdarzyło, ale mi się zdarzyło być na nabożeństwie, jak wyjeżdżamy z rodziną na wakacje poza Polskę, a zdarzyło nam się kilka razy być na Węgrzech. I mamy też taki zwyczaj, że jak jest niedziela, to staramy się znaleźć jakiś zbór i pójść na nabożeństwo. Nieważne, staramy się pójść na nabożeństwo w niedzielę. Więc ubieramy się, wiadomo, że niedziela, szukamy sobie zboru. I wiecie, zdarzyło się nam na przykład tak, że byliśmy w jakimś zborze na nabożeństwie węgierskim i to dokładnie zrozumiałem, co znaczy siedzieć jak na tureckim kazaniu. Nie rozumiałem ani słowa, ani jednego słowa. Od początku do końca. Mało tego, nie byłem w stanie nawet zrozumieć, z jakiej księgi kaznodzieja głosi kazanie. Mało tego, pani siedząca siostra obok mnie nie była mi w stanie tego pokazać. Bo ja próbowałem to na grubość Biblii mniej więcej, wiecie, ustalić. Z grubości Biblii, jak kaznodzieja otworzył Biblię? Czy na Izajaszu otworzył, czy na Jeremiaszu? A ja nie byłem w stanie zrozumieć, z czego on cytuje i co? Pomyślcie, to w takim razie, jak siedzę na tureckim kazaniu, to powinienem co zrobić? Szkoda czasu, tak? Siedziałem do końca. Ale wiecie co? Jeżeli zmysł słuchu mi został wyłączony, bo nie rozumiem. To jeszcze mi zostały cztery. I na podstawie tego, co czuje mój duchowy nos, ja wiem, czy jestem pośród oblubienicy Chrystusa, czy jestem w jakimś fałszywym miejscu. Jestem w stanie to stwierdzić, w jakim miejscu jestem, nawet gdy nic nie rozumiem. A jak gdy rozumiem, to jest prostsze, bo wiem, o czym ktoś mówi. I wiem, czy mówi z Bożego Słowa, czy z wyobraźni własnej. Jestem w stanie to stwierdzić, ale jeżeli nic nie rozumiem, to zostaje mi tylko duchowy zmysł. Muszę wyczuć oblubienicę. A gdy śpiewamy pieśni, ja nie wiem, co oni śpiewają, więc nie będę śpiewał, bo nie wiem, co śpiewają. Nie znam żadnego wyrazu. Nie jestem w stanie go wypowiedzieć. To wyciągam ręce, by dotknąć, czy ten sam Chrystus, którego znam, czy ten sam Chrystus, który jest tutaj, czy tam też jest ten sam Chrystus. Duchowe zmysły. Bracia i siostry, To trzeba ćwiczyć. Jeśli tego nie będziesz ćwiczył, nie będziesz miał zdolności rozróżnienia dobrego i złego. Nie będziesz miał tej zdolności. Zagubisz się. Jak już nieraz było z tego miejsca mówione, wszystko staje się szare. Szarość weszła na ten świat. A na przykład takie teksty. Wilk w owczej skórze. No jeżeli po prostu chciałbyś tylko tak z daleka popatrzeć, no to ładna owieczka. Tak? Albo szatan przyjmuje postać anioła światłości. To co? Myślisz, że to jest takie proste? Zobaczyć to? To nie jest proste. Jeżeli ktoś przyjmuje postać anioła światłości, to my anioła światłości witamy. Tak. Ale jeżeli działają w twoim życiu wszystkie zmysły duchowe, to będziesz czuł, że jest coś nie tak. Coś jest nie tak. To będzie dla ciebie pierwszy impuls, pierwszy sygnał. Żeby się zastanowić, żeby pytać Pana, żeby nasłuchiwać. Bóg dał nam duchowe zmysły. One współdziałają z tymi zmysłami naturalnymi. Po to, żebyśmy się nie poruszali po omacku jak ślepi w świecie, w którym żyjemy. I także w duchowej rzeczywistości. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Panie, otwórzmy oczy, otwórzmy uszy. Daj mi poczucie smaku, właściwe poczucie węchu i dotyku w duchowej rzeczywistości. Bo ona jest jeszcze ważniejsza niż ta fizyczna, ta naturalna. Zapraszam, powstajmy do wspólnej modlitwy. Chcemy się modlić. Halleluja, dzięki Ci.